My zaczęliśmy nabożeństwo wersetami od 1 do 10, a teraz przeczytajmy od 16 do 20. Mamy kontynuację. Ewangelia Mateusza 28, 16 do 20. Jest napisane: 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc to jest Boże Słowo. Więc narodzenie Pana Jezusa, ale także śmierć naszego Pana, no nie są wyłącznie stwierdzeniami pewnych faktów historycznych. Każde z tych wydarzeń niesie ze sobą pewną głębszą treść, duchową rzeczywistość, niesie ze sobą teologiczną treść, teologiczne znaczenie. Za narodzeniem Pana Jezusa na przykład kryje się nauka o wcieleniu. Odwieczny Bóg staje się człowiekiem, uniża się i przyjmuje postać człowieka, staje się sługą. Czyli to nam pokazuje, że Jezus, Boży Syn Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Za śmiercią Chrystusa na krzyżu kryje się złożenie doskonałej ofiary za nasz grzech. Ofiary, która nie może być powtórzona, jest jednorazowa, która jest doskonała i która gładzi każdy grzech. Więc za każdym z tych wydarzeń kryje się jakaś duchowa rzeczywistość, ma to swoje teologiczne znaczenie, więc powinniśmy oczekiwać, że za zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa też coś idzie. Też kryje się jakaś głębsza treść, też kryje się jakieś głębsze znaczenie, znaczenie teologiczne, kryje się jakaś duchowa rzeczywistość. I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić. Nie powiem o wszystkich aspektach, ale wskażę na ten główny aspekt, który zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym zacząć od tego, że zmartwychwstanie Jezusa jest inne. W Biblii mamy kilka historii związanych ze wzbudzeniem ludzi z martwych, czy mamy umarłych, wzbudzonych do życia. Mamy Eliasza, który wskrzesił syna wdowy z Sarepty Sydońskiej. Mamy Elizeusza, który wskrzesza syna Sunamitki. Mamy historię człowieka wzbudzonego do życia, kiedy kości Eliasza zostały wrzucone do grobu i dotknęły ciała tego zmarłego człowieka. On wtedy powstał do życia. W Nowym Testamencie z kolei mamy Jezusa, który wskrzesił córkę Jaira. Mamy syna wdowy z Nain, który został wskrzeszony przez Jezusa, ale też i Łazarza, swojego przyjaciela, którego Jezus wskrzesił. Piotr wskrzesił Tabitę, albo inaczej Dorkas, a Paweł wskrzesił Eutychosa, który spadł z okna podczas kazania Pawła. Co łączy ze sobą te wszystkie wskrzeszenia zmartwych? Trzy rzeczy. Po pierwsze to, że wszystkie te osoby zostały wskrzeszone przez inną osobę. Ta inna osoba, można powiedzieć, była takim agentem, pośrednikiem, przez którą działał Bóg. Po drugie, te osoby zostały przywrócone do takiego samego życia jak przed śmiercią. To znaczy, że po prostu życie zostało im przywrócone. One dalej żyły w tym samym ciele, one dalej żyły w ten sam sposób, dalej potrzebowali jeść, pić i pracować i tak dalej. I po trzecie, wszystkie te wzbudzone z martwych osoby zmarły ponownie. Po wzbudzeniu z martwych żyły jakiś czas, ale ostatecznie każda z nich ponownie doświadczyła śmierci i ich ciała zostały złożone do grobów, gdzie te ciała uległy rozkładowi. A jak było ze zmartwychwstaniem Jezusa? Po pierwsze, Jego zmartwychwstanie było wcześniej zapowiedziane przez proroków. Jezus wiedział, co Go czeka, dlatego mógł przygotowywać swoich uczniów na ten dzień. I Ewangelie pokazują nam, że Jezus kilkukrotnie zapowiadał swoim uczniom swoją śmierć, ale też następujące po niej zmartwychwstanie. Więc zmartwychwstanie Jezusa było elementem większego planu Boga, szerszego planu Boga dotyczącego zbawienia grzeszników. Więc po pierwsze, zmartwychwstanie Mesjasza Chrystusa było wcześniej zapowiedziane przez proroków. Po drugie, przy zmartwychwstaniu Chrystusa, czy zmartwychwstaniu Jezusa nie brał udziału żaden agent, żadna inna osoba, przez którą to wzbudzenie zmartwych się dokonało. Nikt nie przyszedł do grobu Jezusa i nie powiedział: Jezusie, tak jak Jezus powiedział do Łazarza, mówię Ci, wstań i wyjdź z grobu. Pismo Święte wskazuje, że bezpośrednio za wzbudzeniem Jezusa z martwych stał sam Bóg Ojciec. I to Jemu jest przypisane dzieło zmartwychwstania, czy wzbudzenia zmartwych. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 24 wersecie czytamy: a Bóg jednak wzbudził go. Tak, Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany, więc to Bóg jest autorem zmartwychwstania. Ale są też fragmenty w Nowym Testamencie, które wskazują, że Boży Syn sam wzbudził siebie do życia, że miał taką władzę. I na przykład w Ewangelii Jana czytamy w 2 rozdziale od wersetu 19, Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Żydzi na to 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział. Więc zburzcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w 3 dni. Dodatkowo Biblia uczy, że Duchowi Świętemu przypisana jest ożywcza moc zmartwychwstania. Dlatego możemy powiedzieć, że cała Trójca brała udział w zmartwychwstaniu Jezusa. W każdym razie Jezus został wzbudzony z martwych bez udziału agentów czy pośredników. I po trzecie, zmartwychwstanie Jezusa nie było tylko przywróceniem starego ciała do życia. Tutaj nastąpiła ogromna zmiana, przemiana. Chrystus otrzymał nowe ciało i to ciało z jednej strony zachowało miejsca po ranach zadanych przez ukrzyżowanie i przez przebicie włócznią boku Jezusa, a z drugiej strony to ciało miało nowe właściwości. To dalej było ciało, tyle że to ciało było przystosowane do funkcjonowania w chwale, do przebywania w chwale Bożej. I w Ewangelii Jana czytamy w 20 rozdziale. Potem Jezus zwrócił się do Tomasza: zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok i nie bądź bez wiary, ale wierz. Czyli pokazuje, że na ciele Jezusa zostały rany po ukrzyżowaniu. Ale w liście do Filipian czytamy w 3 rozdziale, tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Więc Jego ciało, to nowe ciało jest inne od tego ciała, które miał. Jest ono ciałem w chwale, stworzonym czy przystosowanym do funkcjonowania w Bożej chwale, w Bożej obecności. Więc to nie tylko przywrócenie do starego życia. I po czwarte, Chrystus w nowym ciele nigdy nie umrze. Chrystus żyje na wieki, żyje wiecznie. W liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy: mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Ale ten fakt, że żyje wiecznie, trzeba umieścić w kontekście pierwszego punktu. To znaczy, że to życie wieczne jest w ciele, no jest. A pierwszy punkt mówi o tym, że to była zapowiedź, że jego zmartwychwstanie było zapowiedziane przez proroków. To znaczy, że to życie w ciele jest kontynuacją dzieła zbawienia, które zostało zapowiedziane przez Ojca i które wymaga zarówno śmierci Chrystusa, jak i jego zmartwychwstania. W Hebrajczyków w 7 rozdziale czytamy o Chrystusie. Ten natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Może on zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Więc to wszystko pokazuje nam, że zmartwychwstanie Jezusa jest inne niż wszystkie inne przypadki zbudzenia zmartwych. Nie jest to tylko przywrócenie do życia. Jest tu dużo więcej treści, głębi oraz znaczenia. Ale powód, dla którego zmartwychwstanie Jezusa jest inne. Więc widzimy, że zmartwychwstanie Jezusa jest szczególnym zmartwychwstaniem, jest inne niż wszystkie inne wzbudzenia zmartwych w Biblii. Ale dlaczego jest inne? Jaki jest tego powód? No zobaczyliśmy, że śmierć Chrystusa, jak i jego zmartwychwstanie były zapowiadane przez proroków. Więc ale tutaj należałoby szukać wyjaśnienia dla zmartwychwstania Jezusa i wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się między innymi w księdze Izajasza. W księdze proroka Izajasza i w tej księdze są cztery fragmenty, które są określone jako pieśń o słudze Pana. Więc są cztery pieśni o słudze Pana i ten sługa Pana w tych pieśniach jest tym, który przynosi zbawienie zarówno Izraelitom, Bożemu ludowi, jak i poganom. I najbardziej znaną z tych pieśni jest pieśń czwarta, która rozpoczyna się w 52 rozdziale od wersetu 13, ale my znamy tę część z 53 rozdziału, ponieważ ona się zaczyna w 52, ale kończy się na koniec 53 rozdziału. Tak, i jest tam mowa o słudze, który cierpi. Ale i przejdźmy najpierw do tego początku. Izajasza 52:13, ta pieśń zaczyna się w taki sposób. Oto powiedzie się mojemu słudze, dostąpi wywyższenia, uniesienia i wielkiego zaszczytu. Więc mamy, można powiedzieć, zapowiedź sukcesu, które sukcesu dzieła, które sługa Pana wykonuje, a w rezultacie tego sukcesu następuje wywyższenie tego sługi. Ale jak poczytamy 53 rozdział, to zobaczymy, że w większości ten rozdział mówi o cierpieniu sługi. Oraz o jego zastępczej śmierci za grzechy innych. Więc gdzie tu jest mowa o wywyższeniu? O wielkim zaszczycie, skoro on umiera. I umiera za grzechy innych. Jest zmiażdżony, skruszony z powodu właśnie grzechów innych. W związku z tym trzeba to rozumieć, że to cierpienie sługi i ostatecznie jego śmierć za grzechy innych jest po prostu sukcesem tego dzieła Pana. Jest sukcesem, który on dokonał. I na tym polega jego misja. I w związku z tym należy oczekiwać, że w związku z tym, czego dokonał, w związku z tym, że umarł za grzechy innych, wziął na siebie przestępstwa innych, to w związku z tym, że dokonał tego dzieła, to zostanie w jakiś sposób wywyższony i otrzyma wielki zaszczyt. I prawdopodobnie nawiązanie do tego wywyższenia i wielkiego zaszczytu znajdujemy w wersetach 11 i 12 53 rozdziału. Dzięki swej męce przejrzy, czy też ujrzy światło, nasyci się swoim poznaniem, sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu albo wśród wielkich i podzieli łup mocnych. Za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony, on, który poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Więc widzimy, że nie pojawia się tu słowo zmartwychwstanie. Ale jeśli chronologia jest taka, że sługa umiera, czyli wydaje na śmierć swoją duszę, to po co mu dział wśród wielu i podzielenie łupu mocnych? To ma sens przy założeniu, że sługa Pana żyje i może się tym łupem cieszyć. A to znaczy, że chociaż nie ma tam słowa mówiącego o zmartwychwstaniu, to wydaje się, że idea wywyższenia, w którego skład wchodzi w zmartwychwstanie, no jest tam obecna. Można tam to wczytać. Jeszcze tego może nie widzimy wyraźnie. Jeszcze jest to zakryte, ale to wywyższenie tam jest. Natomiast w Nowym Testamencie widzimy już to bardzo wyraźnie, bardzo klarownie. To staje się bardzo jasne. Widzimy, że te pieśni sługi znajdują swoje wypełnienie w osobie Pana Jezusa Chrystusa, w osobie Jezusa z Nazaretu. On jest tym sługą Pana z Księgi Izajasza. On jest Chrystusem. I na przykład w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi nam tak o Jezusie, przecież o Bogu. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Więc widzimy, że Boży Syn, Jezus Chrystus, ostatecznie zostaje wywyższony i otrzymuje wielki zaszczyt. Chrystus zostaje posadzony po prawicy Ojca w niebie, a z tym wiąże się to, że otrzymał władzę. Apostoł Paweł wyjaśnia, że Boży Syn otrzymał pełnię władzy, więc Chrystus został wzbudzony z martwych, aby panować. I Chrystus panuje nad wszystkim. W szczególny sposób Chrystus panuje nad swoim Kościołem, którego Kościół jest jego ciałem, a on jest głową tego ciała. Dlatego jego zmartwychwstanie jest inne, ponieważ Chrystus został wzbudzony do panowania, do tego, żeby zasiąść na tronie w niebie po prawicy Ojca i przez to doprowadzić zbawienie grzeszników do końca. I trzecia rzecz, panowanie Chrystusa. Więc wracamy do naszego fragmentu, który przeczytaliśmy wcześniej z Ewangelii Mateusza. Więc Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, a zanim odszedł do nieba, spotyka się ze swoimi uczniami i ogłasza im tę wspaniałą prawdę, tak, którą wcześniej przeczytaliśmy. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Więc Jezus mówi o otrzymanej władzy, ale co ta władza, co to oznacza w praktyce? Kim ta władza go czyni? Odpowiedzi udziela nam apostoł Paweł. W liście do Rzymian w 10 rozdziale czytamy: bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Apostoł Paweł określa Jezusa Panem. A żeby nie było wątpliwości, o jakiego Pana chodzi, bo są w Piśmie Świętym mamy różnych Panów. Oczywiście Panem tym najwyższym jest Bóg, tak? Ale są też panowie, właściciele niewolników. Są panowie, którzy mają jakąś tam władzę, większą, mniejszą. W każdym razie Pan Jezus jest określony Panem, ale żeby było jasność, co apostoł Paweł ma na myśli, to apostoł Paweł w 13 wersecie 10 rozdziału listu do Rzymian mówi nam: dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Tak, mówi, w Jezusie jest zbawienie. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. I jest to cytat pochodzący z Księgi Joela, 3:5. I w tym cytacie Pan to sam Jahwe, czyli Bóg Najwyższy. Użyty jest tam tetragram, JHWH, więc Jezus z Nazaretu jest tym Panem, jest równy Bogu Ojcu. Jezus z Nazaretu jest tym, który panuje. Panuje nad wszystkim. Jezus jest Panem z dużych liter, z wszystkich dużych liter. Bo tak się zapisuje w Biblii imię Boże. A każdy, kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony, jeśli oczywiście uwierzy, że Bóg wzbudził go z martwych. Ale jeśli chodzi o władzę Chrystusa Pana, to możemy też myśleć o niej w trochę inny sposób, ale też biblijny. Tak? Więc jedna rzecz to to, że On jest Panem, Panem generalnie. Kiedy myślimy o władzy, na przykład w naszym kraju, to pewnie spotkaliśmy się z takim określeniem jak trójpodział władzy. To znaczy, że władza została podzielona na trzy aspekty, trzy grupy, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I to jest nasz współczesny podział. Ale w starożytności, w Izraelu, czy też pośród Bożego ludu, też możemy zaobserwować trójpodział władzy. Ale był to inny podział. Tutaj władza była podzielona pomiędzy króla, kapłanów i proroków. Król miał prowadzić Boży lud Bożymi drogami, po Bożemu. Miał pilnować, aby Boży lud czcił Pana, aby kapłani wykonywali właściwie swoją służbę. Kapłani z kolei mieli odpowiedzialność, żeby nauczać lud tego, jak należy czcić Pana, żeby nauczać lud, jakie są Boże drogi, żeby zachowywali prawo mojżeszowe. Ale też byli pośrednikami pomiędzy Bogiem i ludem, składali ofiary. Natomiast prorocy mieli pilnować, aby król i lud chodzili Bożymi drogami. Więc jeżeli Boży lud albo król gdzieś zboczyli, to prorocy przychodzili i mówili: opamiętajcie się, zawróćcie z tych złych dróg i z powrotem wróćcie na Boże drogi. Więc mamy tutaj, można by, trójpodział władzy. Król, kapłani, prorocy. Więc jeśli Jezus otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi, to możemy na to spojrzeć właśnie z tej perspektywy. To znaczy, że jest On zarówno królem, jest arcykapłanem i jest prorokiem. Wszystko z dużych liter, z wielkich liter. Więc te trzy aspekty władzy znalazły się w jednym ręku, w Jego ręku. I w objawieniu Jana, 19 rozdziale, jest pokazana wizja Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, przychodzącego sądzić świat. I tam pojawia się tytuł, jaki ta postać ma. Objawienie 19:16, a na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Więc On jest królem. Jezus z Nazaretu jest królem i panem, ponad wszystkimi królami i panami. W liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie w taki oto sposób. Z naszych rozważań wynika głównie to, że mamy takiego arcykapłana, który zajął miejsce w niebie po prawej stronie majestatu. Więc mamy arcykapłana, który wszedł do świątyni w niebie z dużo lepszą ofiarą i zajął dużo i ma dużo, dużo lepszą pozycję, ponieważ siedzi po prawicy Ojca, po stronie majestatu. A w Dziejach Apostolskich Piotr mówi nam o Jezusie jako o proroku. Mojżesz, i cytuję Stary Testament, Piotr mówi: Mojżesz powiedział przecież: Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył on Abrahamowi: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego sługę przede wszystkim dla was. Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości. Więc prorokiem, którego zapowiadał Mojżesz, jest Boży Syn Jezus Chrystus. Więc Jezus Chrystus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest królem, jest arcykapłanem i jest prorokiem. A to oznacza, że wszelkie kwestie odnoszące się do Boga są regulowane przez Niego. Chrystus Pan mówi, jak mamy żyć i jak mamy odnosić się do Boga. Tylko Jego Słowo jest normą wiary i praktyki i wszystko, co zostało powiedziane przed Nim, teraz musi być rozumiane przez pryzmat Jego nauki. Zbawienie jest wyłącznie w Jego ręku i jest ono dostępne dla każdego, kto w Niego wierzy, kto Jemu ufa i podąża za Nim. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest inne niż wszystkie inne przypadki wzbudzenia ludzi z martwych. Powodem, dla którego Chrystus zmartwychwstał, jest panowanie. Chrystus otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi, aby zbawić grzeszników, ale też aby osądzić tych wszystkich, którzy odrzucają dobrą nowinę i chcą pozostać w swoich grzechach. Zmartwychwstanie Jezusa wskazuje nam, że On jest Panem, który panuje nad wszystkim, jest Bogiem i człowiekiem. I tak jak potrzebujemy do zbawienia Jego śmierci, tak też potrzebujemy do zbawienia Jego życia, Jego panowania. Dlatego dobra nowina to nie tylko to, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism i został złożony do grobu, ale też, że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Jego śmierć pomaga umrzeć nam. Pomaga umrzeć nam dla grzechu, ale Jego życie pomaga nam w prowadzeniu nowego życia, które jest życiem dla Boga, ponieważ On umarł i zmartwychwstał i Jego życie jest życiem dla Boga. To oznacza też, że kwestia zmartwychwstania Jezusa jest kwestią w chrześcijaństwie zasadniczą. Jego zmartwychwstanie wskazuje na Jego panowanie, na to, że jest Panem. Dlatego wyznanie, że Jezus jest Panem, musi być powiązane z wiarą w Jego zmartwychwstanie. Oczywiście Jego zmartwychwstanie wiąże się z Jego śmiercią, bo nie można zmartwychwstać, nie będąc martwym. A to z kolei prowadzi do zbawienia, ponieważ każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Tylko ten, który panuje nad wszystkim, może zbawić grzeszników takich jak my. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest deklaracją Boga dotyczącą panowania Bożego Syna. Jezus jest Panem. Tak mówi Bóg. A taka deklaracja wymaga od każdego z nas reakcji. Wobec zmartwychwstania Jezusa nie można przejść obojętnie bez konsekwencji. Bóg oczekuje od nas reakcji. W końcu On wzbudził Chrystusa z martwych i posadził na tronie w niebie. Nie można być w stosunku do Bożego Syna neutralnym. Nie ma takiej możliwości. Albo uhonorujesz Jezusa jako Pana i wyznasz Mu swoje poddanie, tak jak to zrobił Tomasz, mówiąc: Pan mój i Bóg mój. Albo Nim wzgardzisz i powiesz: Jezus nie jest Panem, i nie będę Mu się kłaniał. I będziesz funkcjonował dalej w buncie przeciwko Bogu. Więc zobaczenie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa w szerszej perspektywie jest nam bardzo potrzebne, ponieważ pozwala nam to dostrzec rzeczy, których w inny sposób byśmy nie dostrzegli. A to z kolei prowadzi do tego, że możemy postawić właściwe pytania, możemy zadać właściwe pytania. Kim dla mnie jest Jezus z Nazaretu? Czy wierzę w Jego zmartwychwstanie? Czy moje życie pokazuje, że zmartwychwstały panuje w moim sercu? To są pytania, które zmartwychwstanie Chrystusa stawia przed naszymi oczami. Więc potrzebujemy tej szerszej perspektywy, żeby rozumieć doniosłość tego wydarzenia, żeby rozumieć, jakie miejsce zajmuje ono w tym planie zbawienia grzeszników takich jak my. Więc patrząc na zmartwychwstanie, patrząc na to, do czego to prowadzi, z czego to wynika, dlaczego Jezus został wzbudzony z martwych, to pozwala nam cieszyć się tym, że Jezus zmartwychwstał. Ponieważ jeżeli zaufaliśmy Jemu, to On jest naszym Zbawicielem. A skoro ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, to nic i nikt nie może nas wyrwać z tej miłości. Nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. Jesteśmy bezpieczni w Jego ramionach na wieki. Więc to jest ta nadzieja, która towarzyszy tym, którzy ufają Jemu. Czy to jest Twoja nadzieja w tym życiu? Amen.